Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś dzisiaj z nami i będziesz mówił do nas na temat budowania Twojej świątyni, budowania świątyni Pana. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś Bogiem, który mówi do nas w każdym czasie na wiele różnych sposobów. I Panie, Ty chcesz dotrzeć do naszych serc i chcesz przemówić do nas, aby bojaźń Boża i też taki twórczy duch powstał wśród nas, abyśmy w stanie, Panie, wykonywać Twoją wolę i pełnić to, do czego nas powołałeś. Dziękuję Ci, Ojcze, że jesteś wśród nas i będziesz mówił do nas przez to słowo na temat budowania świątyni Bożej. Dziękuję Ci, Królu. I wszyscy powiedzieli amen. Dobrze, to otwórzcie Księgę Ageusza. To jest jeden z proroków mniejszych i to jest księga w Starym Testamencie, która znajduje się pod koniec Starego Testamentu, blisko Nowego. To jest czwarta księga od tyłu. Jeśli chodzi o Stary Testament, łatwo ją znaleźć. Jak masz Mateusza i masz Stary Testament, to odlicz cztery księgi i tam masz Księgę Ageusza. I zacznę od tego, że przeczytam cztery wersety, a potem przejdę do tematu. Cztery pierwsze wersety. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło proroka Ageusza. Doszło przez proroka Ageusza do Zerubabela, syna Szelatiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosodaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów, lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas na odbudowę domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Okej. Okay. To jest ten tekst, cztery pierwsze wersety. Za chwilę rozwinę i za chwilę przeczytamy dalszą część księgi. Wiecie, kto słyszał już kazanie na ten temat i tym, żeby się zająć domem Pana, a my się zajmujemy własnymi domami i sobie z łazienki robimy i wykładamy kafelki w kuchni i w łazience i mamy piękne domy, a dom Pana nie ma kafelek i tak dalej. Prawda? Słyszeliście już wiele kazań. Ciekawe w jakich kontekstach. Ja wiecie, ja przeważnie słyszałem te kazania w takim kontekście, że właśnie słuchaj, twój dom wygląda pięknie, jak wygląda kościół, tak? Ile wydajesz na swoje wyżywienie, na odzież i na wykończenie domu i na nowe meble, a ile wydajesz na kościół. I to takie kazania bardzo często słyszałem. Teraz tutaj mamy właśnie budowniczych swojego nowego domu. Wynajmowali domy, potem zbudowali jeden dom, znudził im się, sprzedali, teraz budują drugi dom. No i teraz oni są w kościele i ciekawe, ile oni wydali w swoim życiu na kościół, a ile wydali na swój prywatny dom, tak? I to są, wiecie, takie konteksty po prostu, które po prostu można świetnie użyć w sposób... No, Mateusz też z Eweliną, tak? Że was wspomnę. Też później tutaj mamy kolejne braterstwo, które właśnie na Wawrze kupuje dom w segmencie, odbiera klucze, spuszczają teraz wzrok pokornie wszyscy właśnie, że to mnie nie dotyczy, tak? I tak dalej, tak moglibyśmy wszystkie nieruchomości wymienić. Niektórzy już po parę lat mają w swoich pięknych domach, mieszkają. Na początku nie mieli ogrodów, teraz już mają ogrody i mają ogrodzenia i też myślą o pewnych basenikach, niektórzy myślą o saunach, niektórzy myślą, żeby tarasiki jeszcze tam dopracować sobie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, i to jest ciekawy temat i to można na ten temat grubo pojechać i naprawdę wszystkich dobrze potępić i tak po prostu i zmanipulować, no bo wiecie, no bo po prostu, wiecie, no, wy macie domy, tak? A czy Pan ma dom? Prawda? I można pojechać, no a my jako kościół na wynajętej sali, tak? A i w ogóle, i tak dalej. I można to kontynuować po prostu do upadłego, aż wszyscy będą zmęczeni. Ale słuchajcie, nie w ten sposób chcę dzisiaj to słowo powiedzieć i nie powiem nic dzisiaj o naszym zborze i o budżecie naszego kościoła, bo tym wersetem, tą księgą Bóg od 2-3 tygodni przemawia do mnie mocno. Prawdopodobnie gdyby nie to, że nasz gość tydzień temu, pastor Andrzej Nędzusiak, który mówił o genialnym Bożym planie, o poszerzeniu Bożego Królestwa, to już bym to słowo tydzień temu powiedział, bo ono cały czas żyje we mnie i ono mówi do mnie w zupełnie inny sposób. Kiedy któregoś rana, zgodnie z planem Biblii, to było kilka tygodni temu w październiku, W około połowy października, zgodnie z planem Biblii, dojechałem do księgi Ageusza i zacząłem ją czytać i przeczytałem ten fragment, że czy to jest czas, abyście odbudowali świątynię Pana, czy raczej czas, żebyście zajmowali się swoimi domami, a gdy Pan, dom Pana leży w gruzach, siedziałem na moim fotelu, czytałem to słowo, to pierwsze i najważniejsze wrażenie, które wyskoczyło z tego słowa, to jest takie, że Bóg do mnie mówił: Marek, zajmij się swoim sercem, bo twoje serce jest Bożą świątynią. I potem, kiedy już czytałem dalej tą księgę i wszystkie ilustracje i obrazy, które będziemy dzisiaj czytać, to odnosiłem je do swojego serca. I wiecie, i tak naprawdę w dzisiejszym świecie najważniejsza świątynia, z którą my mamy do czynienia i którą my musimy się zająć, to są świątynie naszych serc, w których chce mieszkać, rozgościć się, urządzić to mieszkanie sobie Duch Święty, to ta świątynia to są nasze serca. To jest pierwsza i najważniejsza świątynia, na temat której Bóg chce wręcz krzyczeć do naszego życia. Co dzieje się z twoim sercem? W jakim miejscu jest twoje serce? W jakiej kondycji jest twoje serce? Czym oddycha twoje serce? Na co otwiera się twoje serce? Jak umeblowane jest twoje serce? Jak uzdrowione jest twoje serce? Jak wykończone jest twoje serce? W sensie, ono może być wykończone na dwie sposoby, tak? Może być wykończone, bo jest wykończone i zmęczone, a może być wykończone, tak jak wykończony dom i mieszkanie, prawda? Więc to również może być w tą stronę. Więc słuchajcie, zajmijmy się tym. I jest taki fragment w przypowieści Salomona. Ja to przeczytam dla porządku pewnego nauczania, żeby to było też przeczytane. W księdze Przysłów, za księgą Psalmów, jest ten 4 rozdział księgi przypowieści Salomona, w którym znajduje się werset, który jest mottem życia naszego kościoła i też nazwy naszego kościoła. Przypowieści Salomona 4. Tutaj znacie ten fragment, ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. To jest 4:18. A w 23 jest ten fragment, który odnosi się do tego. Słowa. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Źródło życia tryska z serca. I wiecie, kiedy my jesteśmy nowonarodzonymi chrześcijanami, to miejscem i tym generatorem życia jest nasz duch, nasze serce, w którym chce mieszkać Duch Święty, chce rozsiąść się Duch Święty, zamieszkać tam, urządzić sobie to mieszkanie po swojemu, umeblować po swojemu, upiększyć po swojemu i z tego miejsca królować w naszym życiu, ponieważ z tego miejsca, bez względu co tam się dzieje, kto tam mieszka, to jest miejsce, z którego roznosi się życie albo śmierć, albo zachęta, albo zniechęcenie, albo wiara, albo niewiara, albo troska. Ono właśnie rozchodzi się z tego miejsca, miejsca naszego serca. Czujnie wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. I teraz, kiedy czytamy Księgę Ageusza, kiedy Bóg mówi: słuchajcie, czym wy się zajmujecie w swoim życiu? Zajmujecie się tym, co zewnętrzne, zajmujecie się swoimi troskami, próbujecie zewnętrznie upiększyć swoje życie, swoje domy wykańczacie, tafelki, terakota, marmury, wykończenia, prawda? Nie wystarcza wam, to jest takie, to jest też, wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo w tamtych czasach naprawdę, jak kogoś było stać na coś więcej niż glina, cegła, trzcina i parę desek, to jeżeli kogoś było stać naprawdę na to, żeby tam zacząć marmury kłaść, tafle jakieś polerowanego jakiegoś kamienia, tak jak to jest tutaj wymienione, to naprawdę był wysoki standard. I Bóg mówi: hello, dalej patrzycie na to, co zewnętrzne, a nie patrzycie na to, co wewnętrzne. I słuchajcie, i teraz zanim dojdziemy do tego studiowania Księgi Ageusza, chciałbym na chwilę przejść do Nowego Testamentu i zobaczyć, pokazać wam tą ilustrację świątyni, bo ona jest w pewien sposób konsekwentna. My jako świątynia. I na początek, możecie otwierać lub nie, chciałbym, żebyście otworzyli te fragmenty w Księdze Ageusza, jak będziemy je studiować, żebyście sobie podkreślali. Natomiast tutaj postaram się szybko przelecieć. W Mateusza 21 czytamy tak. I wszedł Jezus do świątyni, powiedz świątynia. Świątynia. Będziemy to powtarzać, świątynia. Co jest świątynią, co jest naszym prywatnym domem. Tak będziemy rozróżniać cały czas. Już mamy to założenie, że nasze serca są świątynią Pana. I wszedł Jezus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. A stoły weksklarzy i straganiarzy, handlarzy gołębiami powywracał. Rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Widzicie, mamy tą koncepcję taką sakrum, tak? Że sakrum jest, ludzie chodzą do świątyni, do kościoła, do kościołów, do meczetów, do synagog, chociaż synagogi są akurat najbardziej wyluzowane chyba, tam najwięcej się gada i jest najwięcej zamieszania, no ale już w innych świątyniach pogańskich czy chrześcijańskich tam jest pewne sakrum. I mamy takie wrażenie, odnosimy błędne, że to nas uświęca świątynia. Że my, wchodząc do pewnego specjalnego miejsca, my doznajemy uświęcenia. Ale w Bożym porządku nigdy tak nie było. Boża świątynia, ta jerozolimska, była uświęcona obecnością Bożą i to, co do niej wchodziło lub w niej się nie znajdowało, ją oczyszczało. Jezus, kiedy przyszedł do świątyni, to nie wszedł i nie ukląkł tam na środku i mówił, jak wspaniale, jestem w domu mojego Ojca. Chwała, chwała, chwała Tobie, Adonai, prawda? Tylko on wszedł i on powiedział, tu nie ma żadnego sakrum, ponieważ tutaj jest bałagan, tu jest syf, tu jest handel, tu jest troska, tu jest bieganina, tu jest załatwianie swoich spraw, tu nie ma żadnego sakrum. Więc wiecie, co jest źródłem świętości? Źródłem świętości jest Boża obecność i pozbycie się grzechu, troski, zamieszania, załatwiania swoich spraw. To powoduje, że świątynia staje się święta, tak? Wiecie, przychodzimy do jakiegoś budynku kościelnego, tak? I co, on jest uświęcony przez to, że jest LED-owy krzyż? Albo, tak jak ktoś mi niedawno powiedział, że ja mówię, że my jesteśmy bardzo nowoczesnym kościołem, bo mamy taki LED-owy krzyżyk. Jak ktoś powiedział, jesteście starodawnym, teraz już się takich rzeczy nie robi, teraz się krzyże wyświetla z rzutników. No, jesteście w ogóle passé, już jesteście, nie? Wiecie, no co uświęca to miejsce? Pastor uświęca to miejsce? Jakaś liturgia? Nie. Miejsce uświęcone może być tylko tym, że Bóg jest zaproszony i jest ugoszczony w danym miejscu, a to, co jest nieczystością, syfem, troską, bieganiną, jest po prostu usunięte. I Jezus, kiedy wchodzi do swojego domu Ojca, to On chce na nowo przywrócić świętość tej świątyni przez to, że przepędza to, co tam ma się nie znajdywać. Okej? Okay? Teraz, kiedy myślimy o naszych sercach, to zobacz, to jak będzie nasze serce uświęcone? Co musisz zrobić? Czy twoje serce będzie uświęcone, jak pojedziesz do Jerozolimy, wydasz 5000 na wycieczkę do Izraela, staniesz pod zachodnią ścianą i przytulisz się do tej cegły tutaj sercem i to ci uświęci serce? Nie, może pojedziesz do Rzymu, po prostu, może tam pojedziesz do Bazyliki Świętego Piotra wejdziesz, może tam wejdziesz ze swoim sercem i cię uświęci. Może jak jesteś protestantem, to możesz pojechać do Bethel, do Kalifornii i tam wejść do kościoła Billa Johnsona i tam, a może potrzebujesz pojechać na krucjatę Benihina, gdzie chór śpiewa Alleluja. A może jak jesteś Polakiem, to wystarczy ci na ewangelizację Marcina Zielińskiego pójść na Stadion Narodowy i być wśród tych 10 000 ludzi, którzy śpiewają Pan jest wśród nas i twoje serce się uświęci. Wiesz, nasze serce nigdy nie jest uświęcane z zewnątrz poprzez to, że my się gdzieś znajdziemy w jakimś miejscu. My przez to, że znajdujemy się w jakimś miejscu, to jedyne, co się w nas wyzwala, to wyzwalają się emocje. One się wyzwalają takie wow, ciarki chodzą nas na plecach, jesteśmy w jakimś nowym miejscu. Ale Bóg zna nasze serce i wie, że to są tylko emocje. A propos tej świątyni, której tutaj czytam, wiecie, Jezus był ze swoimi uczniami w tej świątyni i oni mu ją pokazywali i ci Galilejczycy, czytaj wieśniacy, bo to tak trochę tak należałoby czytać, że Jezus z bandą wieśniaków, prowincjuszy z Radomia czy Radomska czy Koluszek, nie wiem skąd oni tam byli, w każdym razie Galilejczycy przyjechali do stolicy, weszli do świątyni i jest napisane w Ewangeliach, że uczniowie Jezusowi pokazywali świątynię. I mówili, zobacz, jakie to jest mega, zobaczcie, Herod to elegancko po prostu, wiecie, wyzłocił, wypolerował, odnowił po prostu, zrestaurował. Jakie to jest, czy ktoś widział w ogóle taką, wiecie, taką budowlę, taką świątynię? No wiesz, oni byli prowincjuszami, nie tylko, że byli z Galilei, ale w Grecji nie byli, na Areopagu nie byli, Akropolu nie widzieli, Rzymu nie widzieli, więc oni byli zachwyceni. A Jezus w ogóle nie był pod wrażeniem tego. On ich po prostu zgrobił i on mówi, ulegacie chwale tego, co po prostu przemija i czego nie będzie, co po prostu znika. Wiecie, my jesteśmy ewangelicznie wierzącymi ludźmi i na nas też robią wrażenia współczesne performance, jak to się powinno powiedzieć? Performance, tak? Chyba tak. Robią na nas wrażenie, ale powiem wam, one wszystkie przemijają. Jak ja się narodziłem na nowo i trafiłem do protestanckiego kościoła, chciałem życia serca, ale później, po paru latach, chciałem, żeby ten mój kościół też był taki konkretny. Więc jeździliśmy do Uppsali, do Szwecji i oglądaliśmy, wiecie, wspaniały kościół, parę tysięcy ludzi i ciarki mi po plecach chodziły. Wiesz, później, parę lat później, kolega przywiózł nam kasetę wideo z Remy od Kenneta Hygena, wrzuciliśmy ją do odtwarzacza wideo. I po prostu i tam było, wiesz, takie nabożeństwo, chóry śpiewały, orkiestra grała, do niego mówimy, wiesz, to fajnie to wyglądało, jak oni tam u tego Hygena zaczynali, tam 30 lat temu, to taka kultura była taka, on mówi, to jest z ostatniej niedzieli. To jest świeżo, znaczy tam z ostatniego miesiąca, to dopiero ta kaseta VHS przyszła pocztą. I mówimy, Boże, jakie starodawne, to ci w Uppsali, to oni są, wiecie, w takim miejscu. Ale wiecie, dzisiaj już nikt nie jeździ do Uppsali, do Ulfa Ekmana do Szwecji, bo Ulf Ekman w Szwecji chodzi do malutkiego kościółka katolickiego, gdzie jest po prostu na mszy 20 osób, a zbór jest zupełnie w innym miejscu niż w tym, którym był. Wiesz, my czasami po prostu naprawdę jako ewangelicznie wierzący ulegamy też takiemu też naszemu sakrum, którego sobie nie uzwysmawiamy, że my chcemy być w miejscach, w których aktualnie dzieje się coś takiego szczególnego. Chcemy być na jakiejś wielkiej konfie, że nas po prostu zmiecie, powieje, wiesz. Ja też oczywiście jestem takim człowiekiem i też, tylko że ja po prostu jako patriota lokalny, jako pastor, chciałbym, żeby tutaj wymiatało, rozumiecie? Nie tylko przeciąg zimnego powietrza, jak ktoś co chwilę drzwi otwiera i łazi. Po co to łazi przez całe nabożeństwo? I zimne powietrze zawiera. Chciał, żeby to była chwała, żeby to były ciarki, żeby to było, wiecie. Ale ostatecznie, jak wracamy do po prostu do Ewangelii, do Jezusa, to prawda jest taka, że wszystko, co zewnętrzne, to z tych zewnętrznych rzeczy nie pozostanie kamień na kamieniu. Wiecie, wczoraj kosiłem trawę, mówię po prostu jeszcze w życiu, na koniec listopada nie kosiłem trawy, ale to jest najcieplejszy październik był od 20 lat według meteorologów, trawa mi urosła, mówię, no nic, muszę kosić trawę, no koniec października, już nigdy pod koniec października nie dotykałem kosiarki. Ale wziąłem ją i tam parę godzin kosiłem. Straszna męka, bo to takie koszenie razem z liśćmi, więc to się wszystko mieliło. Było trudne. Byłem taki umęczony na koniec i tak stanąłem nad tym trawnikiem. Mówię, no super, jestem zadowolony. I taka pierwsza mi myśl przyszła. Mówię, ciekawe, kto to będzie kosił, jak mnie już tutaj nie będzie na tym świecie. A od razu Duch Święty przyszedł i mówi, Marek, to nie tylko z trawą będą problemy, jak ciebie nie będzie na tym świecie. Z wszystkim będą problemy po prostu, naprawdę. Po prostu dom straci konserwatora, nie będzie komu klamki dokręcić, korków wymienić, żarówek wymienić. Po prostu, rozumiesz, to będzie jedna wielka ruina, jak ciebie zabraknie. To będzie koniec świata. Wiesz, i się śmiać zacząłem wewnętrznie, bo sobie zdałem sprawę, że to tak właśnie wygląda. I wiesz, i tak wygląda z naszym naturalnym życiem, to tak wygląda. Że my po prostu przywiązujemy wagę do tych zewnętrznych naszych świątyń, ceregielimy się, wydajemy miliony na złocone wanny i po prostu, wiecie, i deszczownie pod brodzikami, żeby nam się lało, jak po prostu jeszcze kupujemy kabiny prysznicowe z głośnikami w środku, żeby mu zagrała. Wiecie, po prostu miliony wydajemy na jakieś polerowane podłogi, świrujemy. Prawda jest taka, że to wszystko po prostu zostawimy tutaj i to będzie dosłownie za chwilę. Za chwilę to zostawimy, bo tyle trwa życie człowieka, jak mgnienie oka, jak kwiatek polny. I teraz o czym ja mówię? Ja mówię o tym, ja wracam do średniowiecza, ja wracam do kartuzów, do jakichś zakonów niemych, czy będę was zachęcał, żebyście wymieli łóżka na trumny i spali w nich, żeby się już przyzwyczaić? Nie, ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że jedyna świątynia, jaka jest w tym świecie, która jest godna czci i na którą warto zwrócić uwagę, to jest świątynia naszych serc, pielęgnowanie Bożej obecności, bo z tym pójdziemy tam, do Niego. I ta wypielęgnowana świątynia będzie też objawiała Bożą chwałę wśród ludzi i w otoczeniu, w którym żyjemy tutaj na ziemi. A to wszystko, co pozostałe, jest tylko źródłem zazdrości, nieporozumień, pożądliwości i troski. Bo trzeba tego pilnować. Żona dzisiaj moja wstała rano, przeglądała lokalny portal Halinowski i mówi: Marek, znowu się zaczęły włamania w Halinowie. Ludzie piszą. Trzeba zwrócić uwagę, jak wychodzimy z domu. Trzeba zamykać na klucz. To jest właśnie, to jest taki pożytek z wszystkiego, co się posiada w tym świecie. Jezus mówi: gromadźcie sobie tam, gdzie rdza nie niszczy, gdzie rzeczy nie niszczeją, gdzie nie trzeba impregnować co roku, tylko trzeba po prostu, nie trzeba pilnować przed złodziejami. Dobrze, jedziemy dalej. Ewangelia Jana, 2 rozdział. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do Niego: jaki znak pokażesz na dowód tego, że Ci to wolno uczynić? To też było po tym porządkach w świątyni. Ewangelia Jana 2:18 i 19. Jezus odpowiedział im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to Żydzi: 40 lat budowano tę świątynię, a Ty w 3 dni chcesz ją odbudować. Ale On mówił o świątyni ciała swego. Wiecie, to my jesteśmy chodzącymi świątyniami. I to jest ta świątynia, na którą my powinniśmy zwrócić uwagę. Co dzieje się z nami? Ile Bożej obecności mieszka w nas w każdym czasie? Nie w tym, co zewnętrzne, ale w tym, co zewnętrzne, w naszych sercach. Dalej, Dzieje Apostolskie, 17:24. To jest kazanie Pawła akurat do Greków, którzy mówi, że są religijni w Atenach, że widzi ich świątynię i tak dalej. Mówi w ten sposób: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim jest, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ludzką ręką zbudowanych. Pan nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzkimi rękami. On mieszka tylko w tym, co On sam zbuduje, co jest zbudowane na Jego słowo. To, o czym On zdecydował, jak ma wyglądać. W Starym Testamencie On powiedział, jak ma wyglądać przybytek, i do Mojżesza powiedział: zbuduj to tylko uważnie i dokładnie według wzoru, który widziałeś, kiedy spotkałeś się ze mną. Ponieważ każdy element tej ziemskiego przybytku, on ma znaczenie przenośne i on coś oznacza, więc zbuduj to, ja będę swoją chwałę tu objawiał, ale to ma być zbudowane według tego, jak ja chcę. I teraz wiesz, jeśli chodzi o nas, jest dokładnie tak samo. My nie budujemy Bogu świątyni przez to, że my budujemy według tego, co nam się wydaje, jak ma być zbudowane. Wiesz, jak byliśmy niewierzący, nie byliśmy narodzeni na nowo, to mówiliśmy: nie kradnę, nie zabijam, na pewno do piekła nie pójdę. To jest właśnie budowanie według modelu, który człowiek ma własnymi rękami. Po swojemu. Ja wiem, co jest dobre, co jest złe, wiem, czego oczekuje ode mnie Bóg i zbuduję po swojemu. Teraz, kiedy narodziliśmy się na nowo, już takich głupot nie gadamy. Nie kradnę, nie zabijam, więc będę w niebie. Dalej mamy swoje ewangeliczne sposobiki na budowanie życia. Dziesięcinę daję, chodzę do kościoła, jestem zapisany, pastor zna moje imię. No fajnie, tylko czy to jest świątynia Pana, czy to jest to, co Bóg chce widzieć w naszym życiu? Może Bóg chce po prostu zobaczyć nasze życie nagie przed sobą i chce powiedzieć: o, to jest dobrze zbudowane, bo to jest budowane moimi rękami, to jest budowane przez mojego Ducha Świętego w sercu tego człowieka. To jest dopiero gwarancja, że to jest dobrze zbudowane. Nie według tego, jak ja sobie wyobrażam moją sprawiedliwość i to, czy wypełniam Boże zasady. Apostoł Paweł mówi: Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami ludzkimi. Ja to czytam według ludzkich intencji albo według tego, jak człowiek sobie wyobraża, jak budować. Słuchajcie, teraz dzisiaj, kiedy będziemy czytać tą Księgę Ageusza, ja wierzę, że musimy naprawdę z naszymi sercami stanąć w bojaźni Bożej i powiedzieć: Panie, ja sobie wiele rzeczy wyobrażam, jak one powinny wyglądać. Ja mam pewne wyobrażenie o tym, jak Boże rzeczy mają wyglądać, ale proszę Cię, powiedz mi, jak budować. Powiedz mi, jak budować. Bo budowanie kosztuje. Budowanie zajmuje czas. Jak budujesz swój dom naturalny, to sobie marzysz coś, jak zbudować, ale potem, jak przystępujesz już do dzieła, to zaczynasz kalkulować, ile to kosztuje, czy to będzie dobrze zbudowane, czy to będzie trwałe, czy to ma sens. Jak ja budowałem dom, to sobie zaplanowałem na dole, mi budowlaniec mówi, wie pan, tu na dole w projekcie pan ma WC oddzielnie i łazienkę oddzielnie. To są dodatkowe drzwi, to już pan ma koszt. Lepiej to mieć w jednym pomieszczeniu, to jest taki, jest ta łazienka taka na parterze, więc to można połączyć. Poza tym takie WC, wie pan, to jest taki wychodek taki w czterech ściankach, to jest, nikt tego nie lubi. A to pan będzie miał tutaj, tu panu ściankę przestawię i będzie pan miał tu prysznic, zlew i łazienkę i to będzie w jednym, a tu odetniemy i będzie większe pomieszczenie. A ja sobie pomyślałem, o super, a w tym winklu, który zostanie po tej toalecie, sobie zrobię dwuosobową saunę. Tak sobie człowiek kombinuje, jak buduje dom. Kombinuje. Tylko później to się kończy tym, że na przykład ja na saunę już nie miałem. Ale zostawiłem jeszcze ostatecznie na koniec elektrykowi, mówię, ale pan mi tutaj pod tynkiem zostawi taki gruby, gruby kabel na siłę. Bo te piece do saun, one są na siłę, nie są na 220, tylko są na ile 300, ile tam jest? Na 380, wie pan mi zostawi, on mi zamurował tam taki kabel na 380, że pewnego dnia, jak będę miał, chciał mieć saunę. Ale dzisiaj już wiem, że nigdy jej nie zbuduję, bo już jej nawet nie chcę. Po latach. To jest po prostu zawracanie gitary. Ile razy bym korzystał. Byłem u ludzi w domach, którzy mają sauny i tam zawsze w tych saunach stały odkurzacze, mopy i inne wszystkie ważne rzeczy i cała inwestycja była poświęcona na to. Więc to jest właśnie to, jak my budujemy. Ale Bóg mieszka w świątyniach zbudowanych swoją ręką według swojego planu. Więc wiesz, kiedy my dzisiaj mówimy o naszych sercach i budowaniu według Bożego planu, to musimy naprawdę podejść z bojaźnią i powiedzieć, Panie, Ty buduj swoją świątynię. Okej. Kolejna uwaga a propos świątyni, to ona jest w Apokalipsie 21-22, to jest sama końcówka Księgi Objawienia. Słowo Boże mówi o Nowym Jeruzalem, które zstępuje od Boga. Jest napisane tak, lecz świątyni w niej nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmocny jest jego świątynią oraz baranek. Wiesz, i teraz ostatnia rzecz, którą taki w temacie wstępów do świątyni chcę powiedzieć, zanim pójdziemy do Ageusza, to jest taka, że w Edenie, kiedy Bóg stworzył ogród Eden, nie zbudował tam świątyni. Wiecie, dlaczego nie było świątyni w Edenie zbudowanej? Ponieważ cały Eden był Bożą świątynią. Jest powiedziane, że Bóg w powiewie porannym przechadzał się po ogrodzie, spotykał się z Adamem i Ewą, rozmawiali. To był tak samo ogród Adama, jak był ogród Boga. Jego obecność tam cały czas było. Nie trzeba było wybudować specjalnego, wiecie, jakiejś takiej, takiego, wiecie, jak są te altanki chińskie w ogrodach, czy jakiegoś tam specjalnego, jakiegoś kameralnego miejsca do czytania wierszy, czy Biblii w zadumie. Nie było tego potrzeba zbudować w Edenie. I na koniec, kiedy będziemy w Nowym Jeruzalem, tam też nie będzie takiej specjalnej altanki, specjalnego przybytku, specjalnej świątynki, specjalnej ławeczki uświęconej pod drzewkiem. Po prostu, bo Pan będzie świątynią i Jego obecność będzie zastępowała każdą świątynię. Ale w międzyczasie, wiecie, w środku, pomiędzy tym Edenem a tym Nowym Jeruzalem jest świątynia. Pierwsza świątynia to jest świątynia ta Starego Testamentu, kiedy Bóg powiedział, że ja chcę, żeby tu po prostu zamieszkała moja chwała. I ona tam jest. Ale też kiedy, o tej świątyni, kiedy była budowana, Salomon powiedział, czy naprawdę Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa, niebios nie mogą cię ogarnąć, a dopiero dom, który ci zbudowałem. Więc on mówi, wejrzyj tylko na to miejsce, niech one będą nad tym twoim tym domem, oczy twoje zwrócone, żeby ludzie, którzy modlą się w tym miejscu, w tym domu modlitwy dla wszystkich narodów, jak on jest nazwany, to ty wysłuchasz. Bo ten dom był zbudowany według wzoru, który zobaczył Mojżesz. Ale już wyświęcając tą świątynię, kiedy chwała Boża wstąpiła, kiedy obłok napełnił ten przybytek, kiedy kapłani nie byli w stanie ustać, więc oni mogli powiedzieć, jest, Bóg wjechał do swojego garażu i już stąd nie wyjedzie, teraz będzie między nami. Salomon zdaje sobie sprawę z tego, że jest pewna ograniczoność i już w tym momencie, to jest pierwsza Królewska 8, możesz ją czytać, on już mówi, w tym momencie on po prostu już mówi, ja wiem, że ty tu nie możesz zamieszkać. Bo to jest po prostu, to jest uczynione według wzorca, który przyszedł z nieba, według tego, co Mojżesz zobaczył, ale ty tu nie będziesz mieszkał. Nie dasz rady, jesteś za wielki, ale prosimy cię, tak jak twoja chwała teraz tu wjechała, niech twoje oczy będą zwrócone na to miejsce, żeby ludzie, którzy tu przychodzą modlić się, żeby byli wysłuchiwani. I Bóg dał, złożył swoją obietnicę i powiedział, tak, tu będzie mieszkało moje imię. Druga świątynia, która jest w Biblii, znaczy ta pierwsza świątynia, to są trzy świątynie w ogóle, to już teraz już nie chcę się wam plątać, bo była pierwsza przed zburzeniem, przed uprowadzeniem do Babilonu i zburzeniem, później druga, to jest ta z Księgi Ageusza, o której będziemy czytać za chwilę. Jest jeszcze trzecia, eschatologiczna, która będzie odbudowana, w której zasiądzie obrzydliwość i antychryst i tak dalej, i cała ta eschatologia związana z tą trzecią świątynią. Czyli, ale to ja mówię, to jest ta jedna. Te wszystkie trzy, to ja mówię, to jest ta jedna. Ale później jest druga jeszcze w międzyczasie, to są nasze serca. I taki jest porządek rzeczy w Biblii. Jest Eden, w którym nie ma świątyni, jest Boża obecność. Jest świątynia według wzoru Mojżesza. Pierwsza, druga, trzecia, która nadejdzie. To jest druga świątynia. Jest trzecia świątynia, to jest świątynia w naszych sercach, bo Duch Święty dzisiaj, jeżeli gdzieś mieszka na ziemi, to nie mieszka pod żadnym innym adresem, jak to, że napełnia serca uczniów pańskich. To jest jedyne miejsce, gdzie Duch Święty może zamieszkać. I wreszcie ta czwarta, której nie będzie, to będzie Nowe Jeruzalem, bo tam nie będzie świątyni. Dobrze, to teraz jeszcze o sercu. Okej, dużo mam tego, ale za chwilę pójdziemy do Ageusza. Ostatnie dwa fragmenty z apostoła Pawła. 1 Koryntian 3,16 mówi tak. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynią Bożą, świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Więc jest wprost powiedziane, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nie w przenośni, nie tylko w pewnym wyobrażeniu, ale apostoł Paweł mówi, wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Okay? Jest świątynia w Jerozolimie, on był tego absolutnie przekonany. Żydzi byli wszyscy przekonani. Dzieje apostolskie mówią, że oni po Dniu Zielonych Świąt codziennie uczęszczali do świątyni i wielbili Boga. Oni byli tak przywiązani do tego wzoru, który zobaczył Mojżesz, że oni po prostu dla nich było to naturalne miejsce. Całe życie Jerozolimy i życie Żydów obracało się wokół świątyni. Ale jednak apostoł Paweł, jeszcze przed zburzeniem świątyni tej jerozolimskiej, on już mówi do świętych, mówi, wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Uważajcie. Ci, którzy niszczyli świątynię Mojżesza, dzisiaj tych imperiów nie ma. Nie ma Babilończyków. Zgodnie z proroctwami, kojoty żyją w tych miejscach i po prostu tam nic nie ma. Są miejsca zapomniane. Więc uważajcie, bo wy jesteście świątynią Ducha Świętego i nie niszczcie tych świątyń, ale budujcie te świątynie, bo Duch Święty mieszka w was. Wiecie, bardzo byśmy chcieli przyjść tutaj. Chciałbyś mieć taki kościół, nie? Ludzie tak mówią. Ja szukam takiego kościoła, żeby po prostu... Znaczy, jak z wami rozmawiam, to wiem, że z innych powodów tu jesteście. Bo mi ludzie mówią, którzy przychodzą do kościoła i mówią, ja chciałem przyjść do kościoła, bo to jest taki nieduży kościół. I to właśnie to jest jeden z powodów. Inni mówią, wiesz co, bo tak patrzymy na ciebie, tak widzimy, że jesteś taki przewidywalny pastor, tak czujemy się bezpiecznie przy tobie. Tak. Straszne. Inni przychodzą i mówią, no takiego, to nie ma takiego, takie oszołomstwo jest w takich zdrowych, w zdrowych granicach, oszołomstwo jest. Więc ludzie tak mówią. Szkoda, no szkoda, że już nie jestem. Kiedyś ludzie przychodzili do tego kościoła z innych powodów. Mówi, tu jest chwała Boża, to Duch Święty mieszka, to są znaki i cuda, tu jest oszołomstwo, tu nie ma granic, tu nie wiadomo czego się spodziewać. No, dobra, okej. słaba ilustracja a propos drogi, no ale generalnie ja ciągle się z tym spotykam i wśród wierzących, może to jest dla tych ludzi, którzy przez internet to oglądają, nie wiem, ale jest taka tendencja. Słuchajcie, chciałbym być w takim miejscu, że wchodzę tam i wiem, że tam jest Bóg. I tak wszyscy myślą po prostu. Jak mają gdzieś pojechać na obóz wakacyjny, to nie pojadą na jakiś obóz, gdzie każą im wyciągać kajety i Biblię i gnębić Biblię przez tydzień, tylko pojadą tam, gdzie urdu burdu dzieje się. Tak? No to jest po prostu natura człowieka. Chcemy tego, co zewnętrzne. Apostoł Paweł przychodzi i mówi, nie. Wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Tyle Boga, ile Boga w was. Tyle Boga na ziemi, ile Boga w was, w waszych sercach. A to inne to jest pozór. Dzisiaj jest jakiś kościół, urdu burdu, hura bura, cza-cza, ale on po prostu za 10-20 lat będzie zupełnie w innym miejscu. A tyle Boga będzie, ile zostanie w sercach tych ludzi, którzy po prostu zaprosili Ducha Świętego. I ani trochę więcej. Ani trochę więcej. Zgodnie z tym, co mówi Jezus, kamień na kamieniu nie zostaje. Afrykański kościół, urdu burdu. Dobrze, drugi fragment z 1 do Koryntian 6, 3 rozdziały później, 17. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jedno duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, którego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto wszeteczeństwa się dopuszcza, ten grzech jest przeciwko własnemu ciału. To już tak, nie chcę tego się nad tym rozwodzić, powiedzmy grzech, tylko tak to nazwę. Albowiem, czy nie wiecie, że ciało wasze, albo ciała wasze, są świątyniami Ducha Świętego, który jest z was i którego macie od Boga, i że nie należycie do samych siebie, drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie Boga w ciele waszym. Ciała wasze są świątyniami Ducha Świętego. Nasze życie jest świątynią Ducha Świętego. Wiesz, przychodzisz do kościoła, grzecznie siedzisz na krześle, widzę wasze grzeczne siedzenie na krzesłach. Prawda, jak dorośli, poważni ludzie siedzicie i macie ten zaprogramowane, że siedzicie tu przez godzinę, nie wychodzicie, nie wiercicie się, słuchacie. To jest naprawdę elegancko. Tak powinno być w każdym kościele. Ale wiesz, ale to nie załatwia żadnej sprawy. Żadnej. Bo my tutaj nie jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Słuchaj, tutaj była po prostu grecka knajpa, jakaś arabska knajpa potem była. Tam sziszę palono w tym pomieszczeniu, gdzie nasze dzieci po prostu się uczą dzisiaj. To były straszne rzeczy do nocy się działy. To nie jest żadna świątynia. A jak stąd wyjedziemy i to miejsce z powrotem może wrócić nie wiadomo pod czyje panowanie i co tu się będzie działo. A w związku z tym, że zostało zbudowane w latach 70. Zagierka, to prawdopodobnie będzie w ciągu kilkudziesięciu lat rozebrane i w ogóle tu będzie coś innego postawione. Wiecie, my nie jesteśmy świątynią. Ale my jesteśmy, wiesz, my jesteśmy Kościołem Nowego Testamentu, jesteśmy zborem charyzmatycznym, my jesteśmy tymi chrześcijanami, którzy żyją według wzoru pierwszych chrześcijan. Wiesz, każde przebudzenie w każdym wieku uważało, że jest właśnie na końcu historii. Ale dzisiaj w Anglii, w zborach baptystycznych, metodystycznych są baseny, restauracje i kręgielnie. I nic nie jest w stanie ocalić w tej ziemi Bożej obecności. Jedyną Bożą obecnością na tej ziemi jest żywa świątynia i to jesteśmy my, to są nasze serca, to jest to, co dzieje się z naszymi sercami. Dobra, to chyba by było wszystko tytułem przyróżnych wstępów, a teraz wracamy do Księgi Ageusza. I teraz będziemy ją czytać w tym kontekście naszych serc. Ageusza, do 4 dojechaliśmy. Czy już czas na was, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? No i teraz słuchaj. Teraz tu jest mowa o naszych sercach. Czy nasze serca to są gruzowiska, czy to są budowle, które pną się w górę? W których z roku na rok można powiedzieć, że jest cegła do cegły dokładana i coś się dzieje, że z tego miejsca większa chwała się rozprzestrzenia. Jak to wygląda w twoim życiu? Czy jest progres, czy są gruzy? To jest to, co dotyczy naszych serc. Jakby fajnie było, dzisiaj jakby Jezus był na ziemi, to by prawdopodobnie powiedział, że wyznawcy jogi, medytacji, buddyści i jacyś karatecy trenujący Kyokushin Kai i Aikido wyprzedzają was w drodze do królestwa. Dzisiaj Jezus by chodził na ziemi. To by prawdopodobnie w tym kontekście tak mógł to powiedzieć. Bo wiesz, są ludzie na ziemi i oni nie nazywają się chrześcijanami, którzy starają się przez całe życie kreować swoje wewnętrzne życie i swój wewnętrzny rozwój. Inwestują w siebie. Szkolą się. Chodzą na uniwersytety. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego wieku. Uczą się języków, rozwijają swoje hobby, rozwijają swoje życie wewnętrzne, próbują kreować jakieś piękno. Wiesz, ci wszyscy ludzie w pewnym sensie wyprzedzają synów królestwa. My, jako synowie królestwa, powinniśmy być na takiej ścieżce cały czas więcej Boga. Moje serce, które jest większe i więcej tam jest obecności Pana. To jest świątynia, która jest budowana. I prorok stawia zarzut. Czy to już nie czas, abyście zajmowali się zewnętrznymi rzeczami, podczas gdy serce wasze, świątynia ducha, leży w gruzach? To jest naprawdę coś do odbudowania. Wiesz, jest taki brat, był kaznodzieja, on dzisiaj już nie żyje. Miał chyba swoje 80. albo 90. urodziny. Zbór mu przyniósł tort. I tak po prostu zaśpiewali mu tam, później miał zdmuchnąć tą świeczkę i później go pytali: bracie, jak brat się po prostu czuje? Jak? I on powiedział: wiecie, namiocik zewnętrzny to coraz słabszy, słabiusieńki. Ale powiedział: ale człowiek mój wewnętrzny młodszy z każdym dniem. Wiesz, to zostało nagrane i opublikowane. Później, parę lat później umarł. Czyli to jest... Ja sobie myślę, to jest po prostu moje marzenie. Tak? Właśnie w ten sposób żyć. Że na zewnątrz się dzieją różne rzeczy. Lata mijają, rezygnujemy, godzimy się, już wiemy, że pewnych rzeczy nie osiągniemy, już wiemy, że już więcej dzieci nie urodzimy, ale to zemścimy się w postaci wnuków, a najpierw będziemy dzieci gnębić, żeby wychodziły za mąż i rodziły. I już z pewnymi rzeczami się godzimy, na pewno oczekujemy. Niektórzy kupują sobie grobowce rodzinne, wykańczają, żeby już mieli, były sprawy pozałatwiane, jak umrą. Wiesz, to jest świat zewnętrzny. Ale zobaczcie, że gdyby w tym czasie była taka postawa, że po prostu, ale mój wewnętrzny człowiek, mój duch odnawia się z każdym dniem. Jest młodszy, jest piękniejszy. To jest świątynia, w której mieszka Duch Święty, która go pobudza i odnawia z każdym dniem. Amen. Ach. Nie porywa was to. Otóż teraz, mówi Pan Zastępów, werset 5. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, ale mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nie czujecie ciepła. Kto pracuje, by zarobić, pracuje do dziurawego worka. Tak mówi Pan Zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drewno i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim chwale, mówi Pan Zastępów. To jest banalnie proste. Bóg mówi: chcesz wiedzieć, jaka jest kondycja twojego serca i twojej świątyni? Zważ, jak ci się powodzi. Zobacz, jak wygląda twoje życie. I teraz i my mamy od razu odpowiedź, bo mamy różnego rodzaju braki satysfakcji, brak pokoju, troska, zmęczenie, frustracja, niedomaganie, mimo tego, że ciężko pracujemy, tak jak tu jest powiedziane. Siejemy, zbieramy niewiele. Pijemy, nie gasimy pragnienia. Ubieramy się, nie czujemy ciepła. Pracujemy, a jakby do dziurawego worka. Więc Bóg mówi: hello, to jest właśnie światełko, które wam pokazuje w ciemnym tunelu. Zważcie, jak wam się powodzi. Ten brak powodzenia pokazuje na to, że nie zajmujecie się świątynią swoją, świątynią Ducha Świętego. Dlatego macie niezaspokojone życie. Hello! Macie braki. Ciągle się z czymś rozmijacie, ponieważ nie budujecie tego, co najważniejsze. Wiecie, przeskoczę tutaj do drugiego rozdziału. Tu jest taki mocny zwrot. Gdzie to jest tutaj napisane? W drugim rozdziale, w trzecim wersecie. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? W jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda raczej w waszych oczach jak nic? Prorok na pewnym etapie, tam jest mówione, że po 3 tygodniach chyba budowy, czy po 4, w ogóle cała księga, słuchajcie, ona opisuje, to jest w ogóle dla mnie ciekawostka, dzisiaj to odkryłem, jak przygotowywałem, cała księga Ageusza obejmuje okres od 29 sierpnia do 18 grudnia 520 roku przed Chrystusem. To jest dla mnie fantastyczne. Niewiele ksiąg w Biblii można tak precyzyjnie opisać, ale one tutaj są podane daty właśnie w tej księdze, według panowania królów i tak dalej, według dni, miesiąca, więc wiemy, że ta jedna kartka w Biblii to jest właśnie 29 sierpnia, 18 grudnia 520 roku. I wiecie, oni kiedy tutaj budowali, to jest tam po paru tygodniach, prorok przyszedł do nich i mówi: i co, teraz budujecie, zaczęliście? I mówi: i czy są wśród was tacy, którzy pamiętają tamtą świątynię? Czy nie wydaje wam się, że to, co teraz stoi, to jest nic dla was? On się odnosi do świątyni, która stała wcześniej. Wiesz, kiedy to czytałem i sobie myślę tak: Boże, ja pamiętam moje serce w czasie, kiedy, albo w czasach, na różnych etapach mojego życia, kiedy one płonęło bojaźnią Bożą, twoją obecnością. No to dzisiaj, w tym miejscu, w którym jestem, to mi się wydaje, że to jest nic w stosunku do tych czasów i tych okresów, tych pór, w których po prostu ja żyłem dla ciebie głodem i było widać, że to wyłazi z mojego życia i dotyka innych ludzi. I to jest właśnie tutaj o tym. Prorok przychodzi i mówi: zważcie, jak wam się powodzi, jak to wygląda w waszych oczach, bo to jest wskazówka, czy dobrze jest zbudowane, czy źle jest zbudowane. Jest bardzo proste. Po prostu zobacz, gdzie jesteś w swoim miejscu. I Bóg przychodzi i mówi: okej, bam, mam cię. Zajmij się świątynią. Jeżeli tak jest, jeżeli siejesz, nie zbierasz, jeżeli pijesz, a nie gasisz pragnienia, jeżeli ubierasz, nie jest ci ciepło, jeżeli zbierasz od dziurawego worka, to bam, mam cię. Jest czas, żebyś zajął się świątynią, żebyś zajął się sercem, a nie wszystkimi innymi rzeczami dookoła. Bam, mam cię. To jest moja wskazówka dla ciebie. Zajmij się sercem. Hello. Bardzo proste. Ile jest Boga w twoim życiu? Gdzie jest świątynia? I dalej. Zbieracie jak do dziurawego worka. I Pan jest bezlitosny przez tego proroka Ageusza. Tak mówi Pan zastępu: zważcie, jak wam się powodzi. Idźcie w góry, a to już czytałem. Idźcie w góry, jeszcze raz, nie, bo to drugi raz jest. Idźcie w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mi dom. Upodobam go sobie, ukaże się w nim chwale. Nie, to czytałem, tak? 9 zacząłem czytać. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan zastępów? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach. Podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się wokół własnego domu. I to jest po prostu ilustracja. Jest nasze serce i są wszystkie troski życia. To jest nasze domy. Wszystkie troski życia. Czym się możemy zająć? I jest serce, którym się możemy zająć. Pan mówi: powód jest prosty. Powód jest prosty, dlaczego się tak dzieje. Mój dom leży w gruzach, co jest serce, ale wy biegacie wokół wszystkich swoich spraw. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi, bydło i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Szelatiela, i Arcykapłan Jozue, syn Chesodaka, oraz cały lud Boży wysłuchali głosu Pana, swojego Boga, i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan ich Bóg posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Co ci się kojarzy z tym lękiem przed Panem? Co to jest lęk przed Panem? Bojaźń Boża. O czym mówi bojaźń Boża? Początkiem czego jest bojaźń Boża? Początkiem mądrości, początkiem poznania. Wszystkiego, co sensownie budowane w Bogu, zaczyna się od bojaźni przed Bogiem. Więc kiedy oni te proroctwo wypowiedzieli, to cały lud przejął się lękiem przed Panem. Bojaźń na nich stąpiła. Oni do nich po prostu dotarło, że nic się nie wydarzy, że dalej będzie susza, dalej będą problemy, dalej nie będzie winobrania, jeżeli nie nawrócą się i nie zawrócą do odbudowywania świątyni. Nie wrócą do odbudowania świątyni, dalej tak będzie, więc oni się po prostu wystraszyli. Wiecie, i moim pragnieniem jest, tylko jak ja mam to sprawić? Jak ja to mam sprawić w ogóle wśród was? Jak ja mam to sprawić? Ale moim pragnieniem jest to, żebyście się naprawdę wystraszyli Boga. Że naprawdę nic się nie wydarzy w waszym życiu już więcej, jeżeli po prostu nie zajmiecie się swoimi sercami. Nic się nie wydarzy w moim życiu, jeżeli ja nie zajmę się moim sercem. Ja, jako pastor, myślę, że to w każdym zawodzie tak jest, przejmuję się moim kościołem i chciałbym, żeby on był dobrze zorganizowany i zbudowany tak, jak trzeba. Wiecie, a Bóg do mnie przychodzi i mówi, Marek, po prostu chciałby się powiedzieć do jakiej śmierci. Na us się zaczyna, tak jak Stany Zjednoczone. Do us śmierci mogę się zajmować kościołem, organizować go, czynić go pięknym, a Bóg przychodzi i mówi, i nie będzie żadnego błogosławieństwa. Będzie zero błogosławieństwa. Dopóki, Marek, nie zajmiesz się budowaniem, zamiast budowaniem kościoła, budowaniem mojej świątyni. A moja świątynia to jest twoje serce i moja relacja z tobą przed Bogiem. I to jest to. I tu się należy wystraszyć. Tego się należy bać. Rozproszenia, które rządzi naszym życiem. Że nie wiemy, gdzie jest początek, koniec dnia. Gdzie się miesiące zaczynają, a gdzie się kończą. Gdzie się ten bieg kończy, gdzie się zaczyna. I ten wyścig szczurów, w którym cały czas jesteśmy. Bóg mówi, już wam się więcej nigdy nie będzie powodziło. Zawsze będzie susza, zawsze niebo będzie zamknięte i ziemia nie wyda swoich plonów. I oni się wystraszyli i to było dla nich błogosławieństwem, że oni po prostu się wystraszyli tego stanu rzeczy. Przejęli się tym. Przejęli się tym. A propos też odbudowywania świątyni, wiecie, jak czytacie księgę Ezdreasza i Nechemiasza, tam jest opisany podczaszy. Mówię księgę Ezdreasza, Nechemiasza, bo w Biblii hebrajskiej to jest jedna księga, tak w ogóle, nawiasem mówiąc. Tam jest ten podczaszy, który przychodzi do króla i ma fioletową twarz. I król do niego mówi, słuchaj, co z tobą jest? Chory jesteś? A to jest podczaszy, to jest ten, który podaje królowi jedzenie, które sam wcześniej zjadł, więc jak on jest zielony na twarzy, to teraz ja będę to jadł, to co on jadł wcześniej, tak? Wiecie, i Nechemiasz, mimo że ten kolor jego twarzy nie był spowodowany tym jedzeniem królewskim, które jadł, tylko tym, że się przejął, bo zobaczył Jerozolimę, świątynię zburzoną i mury zrujnowane wokół Jerozolimy, on nie powiedział do króla, nic się nie stało, wszystko dobrze, to tylko taka cera, taka mało słońca, mało witaminy D. Tylko on powiedział, tak, bo jestem po prostu załamany tym, co zobaczyłem. I wyznał to królowi. I to, wiesz, i to był początek odbudowania Jerozolimy, wydania edyktów królewskich, zaopatrzenia go w materiały, żeby mógł zbudować świątynię. Ono się zaczęło od tego, że ten podczaszy powiedział, tak, jest źle, jest klapa. Nie powiedział, nie, tam trochę, może się nie wyspałem, może coś tam. Chwała Panu. Tak jak jest z wierzącymi razem, jak tam życie? No, chwała Bogu, no. Tak jak ja mówię, no. Zbluźniłbym, jakbym powiedział, że jest źle. Słuchaj, a może zacznijmy bluźnić? Może powiedzmy, że jest źle? Może wystraszmy się tego miejsca, w którym jesteśmy? Może przejmijmy się tym? Może powiemy, że naprawdę sorry, ale jest źle? Dzisiaj z Izą jechałem do kościoła, myślałem o tym słowie, które będę mówił i po prostu i dokładnie właśnie w ten sposób myślałem, że mówię sobie, mówię do Izy, mówię, Iza, musimy po prostu, potrzebujemy uzdrowienia wewnętrznego w kościele. Miałem na myśli konkretne osoby, które potrzebujemy, którym potrzebujemy usłużyć uzdrowieniem wewnętrznym, żeby serca się zatrzymały, żeby przyszły do Boga, żeby zobaczyły Jezusa na nowo, żeby na nowo przeżyły obecność Ducha Świętego. Wnętrze jest tak ważne. Więc powiedzmy, że jest źle. Wystraszmy się tego. Naprawdę, to będą dobre rzeczy z tego. Wyobrażacie sobie, Putin atakuje Ukrainę, a Ukraińcy mówią, nic się nie stało. Ukraińcy, nic się nie stało. Bomby lecą, nic się nie stało. Nie, właśnie stało się i dlatego, że poczuli, że się stało, to dlatego się zbuntowali, przeciwstawili i stawili opór temu. A wierzący w kościele, bomby lecą, diabeł kradnie, ciuchy na plecach, a i tak zimno. Napili się, ale ciągle im się chce pić. Zjedli, a ciągle głodni. Kasy zarabiają, a z worka wylatuje z drugiej strony. Ale wierzący, nic się nie stało, chwała Bogu. Aleluja, pastorze, kończ to kazanie, mamy obiady i frytki. Po prostu kurczaki czekają, po prostu. Nic się nie stało. Po prostu, a stało się, jest miazga. Jest miazga. Jest miazga. Przychodzę do kościoła i niech ktoś powie świadectwo. Czy ktoś może pomodlić się przez mikrofon? Po prostu ohyda. Czy mógłbyś przychodzić częściej do kościoła niż co drugi tydzień? To jest po prostu jest kondycja twojej świątyni, to jest kondycja twojego serca, które mówi, nic się stało, aleluja. Na waciki ciągle mam, chwała Bogu, po prostu raty, chwała Bogu, płacę. Podałem bank do sądu, może zejdę z tych franków. Naprawdę nie jest źle, jest dobrze. A jest koszmarnie jest. Więc przejęli się, wystraszyli się. I teraz wiesz, 14 wiersz. Wtedy poruszył duch Zorobabela, syna Szeletiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego. To są dwaj bohaterowie. Namiestnik Judei i arcykapłan. Poruszył duch Zorobabela, syna Szeletiela, i duch arcykapłana Jozuego, syna, i duch całej reszty ludu. Poruszył się duch. Także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana Zastępów, swojego Boga. Powiedzmy, podjęli pracę koło domu.
Podjęli pracę koło domu.
Okej, dobrze. To będzie nasze kółko zainteresowań. Koło domu Pana. I zaczęli odbudowywać. Powiem wam tak, my z natury rzeczy jesteśmy reaktywni, a jako synowie królestwa powinniśmy być kreatywni. My dobrze reagujemy, jak problem się pojawia, wtedy musimy coś zrobić, bo nie ma wyjścia. Trochę tak była zapoczątkowana reformacja protestancka. Jutro jest święto reformacji, tak nawiasem mówiąc. Dzisiaj tak byłem Ageusz czy reformacja protestancka, tak się wahałem, w którą stronę z kazaniem pójść. Ale jutro będę sobie postował różne rzeczy reformacyjne na social mediach i w ten sposób sobie nadrobię moje hobby reformacyjne. Ale wiecie, reformacja protestancka była reaktywna. W kościele historycznym, który w tamtych czasach rządził światem, była niemoralność, odejście od nauczania Biblii, zbawienie z uczynków, odpusty, no masę problemów. I to spowodowało reakcję. I reformacja była reakcją na ten stan rzeczy. Ale wiesz, 505 lat po reformacji, bo właśnie teraz mamy taką rocznicę, jutro będzie, równo 505 lat od przybicia tych tez w kościele Winterbergi przez Lutra, 505 lat jutro mija, to my dzisiaj, wiecie, już jesteśmy, powinni być trochę w innym miejscu. My powinniśmy być w miejscu nie jak zareagować, ale jak budować. Jak budować, a nie jak reagować. Tu jest powiedziane, że duch się poruszył w Zorobabelu, w Jozuem, arcykapłani i w całym ludzie i stali się proaktywni, kreatywni, postanowili budować, nie tylko reagować. Przecież oni mogli dalej żyć bez tej świątyni. Przecież mieli domy zbudowane, pola były, wszystko było. Mury były odbudowywane. Mogli to zostawić. Nie, ale oni się podjęli kreatywnego działania, żeby odbudować, odtworzyć, stworzyć coś. Wiecie, dzisiaj, jak jesteśmy te 505 lat po reformacji, to nie jesteśmy powołani do tego, żeby reagować. Na co mamy reagować? Niektórzy dalej próbują się bawić w protestantów i ciągle protestują. Tylko, że wśród protestantów te same grzechy wśród co u tych, wobec których oni protestują. Trzeba zacząć coś budować wreszcie. Skończyć z reagowaniem, zacząć być kreatywnym. Stworzyć coś nowego w tym świecie. Zbudować. Ale żeby budować, trzeba się przejąć. Więc oni podjęli pracę. Teraz jaką ty pracę podejmiesz w związku z swoim sercem? Jaką pracę podejmiesz w związku z swoim sercem? I większość z was, którzy słuchacie tego kazania, nie podejmie żadnej pracy dzisiaj z własnym, swoim sercem. Ponieważ nie czujecie bojaźni Bożej i Duch Boży was nie porusza, żeby jakąkolwiek pracę podjąć. Większość z was nie zrobi nic ze swoim sercem po tym kazaniu. Bo musi zaboleć i musi dotrzeć to, że zobacz, jak ci się powodzi, żeby była decyzja, żeby coś z tym zrobić. Przychodzi żona do mnie i mówi, pastorze, coś trzeba zrobić z moim mężem. Ja mówię, co z nim trzeba zrobić? To mówi, on choruje, on nie chce już do pracy chodzić, on z łóżka już nie wychodzi. Ja, okej, dobrze, to trzeba coś zrobić. Przychodzimy, oglądamy męża, no i teraz tylko się zastanawiamy. Stary, bierzesz tabletki, czy od razu po pogotowie dzwonisz, żeby cię zabrali? I na zastrzyki, żebyś poszedł, zanim zaczniesz dobrowolnie tabletki brać. Wiecie, często, dopóki nie znajdziemy się w miejscu takim dramatycznym, to się nie poruszymy. Tylko, że wiecie, Bóg jest dobrym Bogiem i On nie chce nas doprowadzić do miejsca, złapać za gardło, przycisnąć do ziemi, pozbawić nas wszystkiego. On mówi, zważ, jak ci się powodzi, przyjrzyj się swojemu życiu. Gdzie pokój? Gdzie radość? Gdzie owoce Ducha Świętego? Pokój, radość, miłość w swoim sercu. Gdzie to jest? Czy to tryska z ciebie? Zobacz, jest to. Jak nie ma, to zajmij się odbudowaniem Domu Bożego, odbudowaniem świątyni. Zajmij się teraz. Weź to. Weź to w swoje ręce. Zapytaj Pana. Bóg nie mieszka w świątyniach ludzką ręką budowanych. Nie możesz też przystąpić do tej odbudowy tak, jak ci się wydaje. I mówisz, no, na przykład tak. No, ale pojechał. Teraz powiedział, że większość z nas nic z tym nie zrobi. No to pojechał grubo teraz. To ciekawe, czy o mnie mówił. Ja wiem. Udowodnię mu, że nie o mnie mówił i przyjdę we wtorek na modlitwę. O. A we wtorek najbliższy nie ma. Bo udowodnię mu, że jednak coś zrobiłem swoim sercem. O. I będę co tydzień przyjdę teraz. Na najbliższym miesiącu udowodnię mu i przyjdę co tydzień. Nie co drugi. O, udowodnię mu. To po prostu jest funta kłaków niewarte, bo to jest znowu budowanie świątyni naszymi ludzkimi rękami. Naprawdę, usiądź przed Bogiem, zacznij czytać psalmy, czytaj Nowy Testament, proś Ducha Świętego, żeby ci mówił, co się ma stać z twoim sercem. Żebyś doszedł do takiego miejsca, że go wyraźnie zapytasz, Boże, nie ma tego pokoju. Tak jak tutaj czytaliśmy, czy jest wśród was ktoś widział ten dom w dawnymi czasy w chwale, a to co teraz widzi, czy się wydaje, że to jest nic? Masz porównanie do swojego życia, kiedy płonęło twoje serce, kiedy był jakiś głód zobaczenia Bożych rzeczy, kiedy siedziałeś niecierpliwie i się pytałeś, co jest moim powołaniem, do czego Bóg mnie powołuje, albo jakby tu głosić Ewangelię, albo jakby tutaj się modlić o chorych. Albo żeby cokolwiek zrobić, żeby moje życie nie przeciekało mi przez palce, tylko żeby miało sens i dokąd zmierzało. To usiądź i zacznij się pytać Ducha Świętego, co jest przyczyną takiego stanu serca i co należy z nim zrobić w tym miejscu, w którym jesteś. I Duch Święty przyjdzie i ci powie, co trzeba robić. Do jednego przyjdzie i mówi, idź na spacer i módl się godzinę językami. Niektórzy, czego już ostatni raz to robili 15 lat temu. Siedzą tu tacy, mógłbym słowo wiedzy powiedzieć nad życiem niektórych. Ostatni raz to robiłeś 15 lat temu. A może po prostu coś innego ci Duch Święty powie. i weźmiesz i zaczniesz kłaść cegła po cegle i odbudowywać dom. A Bóg przyjdzie i zacznie napełniać ten dom pokojem, napełniać go chwałą. Dobrze. Uzdrowieni. Uzdrowienie serca. Podjęli pracę dookoła domu Bożego, domu Pana Zastępów. Teraz 2:4. Bóg mówi, kiedy oni się podjęli odbudowy domu, kiedy widzieli, jaki jest kontrast między tym, co mają, a tym, co mieli, czy wam się to wydaje, że to nie jest nic, to 2:4 mówi tak. Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu. Powiedz, bądź mężny. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła! Bo ja jestem z wami. Trzykrotnie Bóg przychodzi i mówi: Zorobabelu, bądź mężny. Jozue, arcykapłanie, bądź mężny. Cały ludu, bądź mężny. Tak mówi Pan. Do dzieła! Wiecie, czasami nie chcemy się zająć tym naszym sercem, bo patrzymy z perspektywy naszego życia i tego wszystkiego, co się wydarzyło na przestrzeni czasu, naszych przeżyć, naszych wzlotów, upadków, hajpów, depresji, po prostu różnych przeżyć, w których sobie obiecywaliśmy, że to już będzie konstant, a nie był konstant. I patrzymy do tyłu i wiecie, co tak naprawdę jest? I boimy się cokolwiek zrobić. Żeby się już nie rozczarować, żeby już nie siadać na tego wielkiego konia. Ale wiecie, ale teraz to, co my mówimy tutaj, to nie mówimy o tym, słuchajcie, bądźmy mężni, zróbmy porządną zrzutkę i po prostu, wiesz, i zbudujmy budynek kościelny. Sprzedajmy nasze domy, mieszkania, bądźmy mężni. Nie o tym tu mówimy. Bądź mężny w stosunku do odbudowania swojego serca, bądź odważny. Przyjdź do Boga i powiedz, tak jak wtedy, kiedy Go szukałeś, kiedy się nawracałeś i powiedz: Panie, ja chcę na nowo żyć z Tobą, tak jak wtedy, kiedy Cię poznałem, kiedy moje serce płonęło dla Ciebie. Ja chcę tej odbudowy. A żeby to się stało, to musisz się zdobyć na odwagę. Na odwagę się musisz zdobyć i powiedzieć po prostu: wejdę w to. Bądź mężny. A Bóg mówi: zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale pośród was. Nie bójcie się. Gdyż tak mówi Pan Zastępów. Jeszcze raz, za małą chwilę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnią ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. Moje jest srebro, moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan Zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan Zastępów. Jest! No i czemu nikt nie wyskakuje i nie krzyczy amen? To jest o twoim sercu! Ale my to tak czytamy, wiecie, przez całe lata i mówimy sobie, no tak, byli w Babilonie, poszli do Babilonu, ten król im zburzył tą świątynię, teraz oni wracają, tu jest ruina, trochę im nie wychodzi, ale Bóg mówi, że chwała tego domu będzie większa. No i za Heroda się to stało, jak przed Jezus to uczniowie z Galilei mówili, ale nam świątynię wystawił. Wiesz, ale nauczyciele biblijni w ogóle do tego fragmentu podchodzą na kilka sposobów. Pierwsze to mówią tak, że chwała tej trzeciej świątyni, tej jerozolimskiej, tej fizycznej, będzie większa niż wszystko, co do tej pory było widziane, bo to będzie poprzedzało powrót Chrystusa na ziemię. I ona będzie zbudowana z pieniędzy wszystkich narodów, które przyjdą. To jest jeden wątek eschatologiczny. Drugi, którzy mówią chrześcijanie, to mówią, że przebudzenie czasów ostatecznych, Kościół, który będzie poprzedzał przyjście Chrystusa, będzie chodził w chwale, będzie chodził w znakach, cudach i przejawach mocy. I taki Kościół, który jest Eliaszem czasów ostatecznych, będzie poprzedzał przyjście Pana. I ten Kościół będzie bogaty bogactwem wszystkich narodów. To jest drugie spojrzenie eschatologiczne na ten fragment, który przeczytaliśmy. Ale wiesz, dzisiaj, kiedy głosimy kazanie, to kazanie, kiedy my, Marek, czy się łukamy, pastor, głosimy to kazanie, to ja je czytam, i mówię do tego miejsca, tej beznadziei, tego liczyli, a tego, co tu jest, wygląda w waszych oczach jak nic, czyli nasze serca do odbudowania. Bóg przychodzi i mówi tak: moja obietnica jest aktualna. mój duch jest cały czas pośród was. I zapewniam was, że za chwilę poruszę niebo i ziemię, morze i ląd stały, także napłyną kosztowności do tego domu. Moje jest srebro, moje jest złoto, moja chwała napełni ten dom i chwała tego domu u końca będzie większa niż chwała na początku. I teraz słuchajcie, teraz tak bez hajpowania, schodząc na ziemię. Jak myślisz, czy moment, kiedy spotkasz Pana twarzą w twarz, tam w Królestwie, czy to będzie, czy ta chwała tego spotkania przewyższy twoje największe emocje i najsilniejsze przeżycia, nawet związane z twoim nowym narodzeniem? Myślisz, że to przewyższy? Na pewno! Tak mówi Słowo! Że go zobaczymy twarzą w twarz i takiego czegoś to nigdy nie widzieliśmy i nie zobaczymy tu na ziemi. Więc to już jest zapowiedziane. A jeżeli to jest zapowiedziane w tych rzeczach ostatecznych, naszym spotkaniu z Panem, to dlaczego dzisiaj nie moglibyśmy zobaczyć progresu i stanąć z naszymi sercami w miejscu, że chwała tego domu, tego naszego serca obecności Bożej jest wyższa niż chwała tego domku, kiedy rodziliśmy się na nowo i kiedy przyjęliśmy Ducha Świętego i kiedy zaprosiliśmy Jezusa do naszych serc. Dlaczego by tak nie miało być? Wtedy byłeś zgubiony, przychodziłeś do Chrystusa i mówisz: Panie Jezu, przyjdź do mojego serca, Panie Jezu, przyjdź do mojego serca. Wierzę, że umarłeś na krzyżu Golgoty dla mojego zbawienia. Wierzę, że przyjąłeś dla... Wierzę, że jestem nowym stworzeniem. Wierzę, że jestem nowym stworzeniem. Ja dziesiątki ludzi taką modlitwą przyprowadziłem do Chrystusa. I mówiłem te słowa, tych parę zdań z modlitwy grzesznika i ci ludzie płakali. Ja mówię: przytulcie ich teraz, bo to teraz są nasi bracia i siostry, nowi ludzie przeżywali, byli najwspanialszy dzień w moim życiu. A ja sobie myślałem, jak to może być najwspanialszy dzień w jego życiu, po takiej formułce wypowiedzianej, w takich kilku zdaniach, jak to może być najwspanialszy dzień. Ale był najwspanialszy dzień, bo to było przejście ze śmierci do życia. Ale mówię wam, Słowo mówi prawdę, chwała przyszłego domu będzie większa niż chwała pierwszego domu. I to dotyczy twojego serca. I ty możesz się spodziewać tego, że tak jak wtedy przyjąłeś Jezusa do serca i wywróciło to twoje życie do góry nogami, to to może być progres w twoim życiu. I możesz stanąć w miejscu, gdzie będziesz mówił do innych ludzi i chwała Boża będzie wychodziła z tego domu, który jest twoim sercem. I będzie wychodziło uzdrowienie, będzie wychodziła Ewangelia i nawet, tak jak obiecuje Słowo, może nawet wychodzić przemiana całych narodów, jeżeli poddasz się Panu. W tym miejscu, w którym jesteś. Łypek, który się nawraca do Chrystusa, który oddajesz życie swoje Chrystusowi, może to wpłynie na jego życie, może to wpłynie na jego życie jego rodziców, może jego dziewczyny, jego chłopaka. Ale jeżeli chodzi z Panem i buduje świątynię Ducha Świętego w swoim życiu, to wzrasta jego autorytet, wzrasta chwała i on zaczyna działać w zupełnie innym autorytecie. I dlatego Słowo mówi, że wielu z was, biorąc pod uwagę czas, powinni już być nauczycielami. Ale nie są nauczycielami, nie dlatego, że nie skończyli teologii, że nie skończyli chatu, że nie skończyli szkoły biblijnej. Tylko dlaczego? Dlatego, że świątynia Pana jest zaniedbana i jest w gruzach. Bo gdyby nie była zaniedbana, to chwała przyszłego domu byłaby większa niż chwała tamtego domu. Halleluja. I na koniec, kończy się taką zapowiedzią prorocką. Musiałem przeskoczyć wiele rzeczy. Poczytajcie sobie Księgę Ageusza. A na koniec jest powiedziane tak. Upadną trony królestw, to jest 2.22. Zniszczę moc królestw pogańskich. Rydwany ich jeźdźców, także padną rumaki ich jeźdźcy, jeden od miecza drugiego. W owym dniu, mówi Pan zastępów, wezmę cię sługą mój Zorobabelu, synu Selatiela, mówi Pan, i uczynię cię swoim sygnetem, gdyż wybrałem cię, mówi Pan zastępów. I tutaj bibliści mówią, że to jest dokładnie taka sama zapowiedź mesjańska, jak była nad życiem Dawida wypowiedziana i innych królów izraelskich. Nie jest mowa o Jozuem, arcykapłanie, tylko jest o tym przywódcy Judejczyków, o tym szefie, namiestniku Judei. To jest słowo właśnie do niego wypowiedziane. I Bóg do niego mówi, poruszę niebiosa i ziemię, upadną trony królestw, zniszczę moc królestw pogańskich, obalę rydwanów jeźdźców, ich rumaki padną od miecza, a ciebie uczynię sygnetem, chwałą. I teraz powiem wam na koniec i będziemy się modlić. Powiem wam na koniec tak. Ile jeszcze ruiny nas musi spotkać w życiu, żebyśmy zaczęli budować? Zobaczcie, nie tylko my, ale cały świat dookoła jest rozczarowany. Jesteśmy rozczarowani polityką, tak? Jesteśmy rozczarowani. Banda kłamców nami rządzi. Na opozycji są ludzie, co do których intencji też nie mamy żadnych pewności, w którą stronę pójdą, gdy zdobędą władzę. Taka jest obiektywna prawda. Biblia mówi, wszyscy ludzie są kłamcami. Jak trochę żyjesz na ziemi, masz 40-50 lat, to już naprawdę przestałeś marzyć o tym, że Polska będzie tym, czym marzysz, żeby była. Sportowcy, którzy strzelają bramki, nam nie pomagają. Tenisiści, którzy wygrywają zawody, nam nie pomagają. Patrzysz i mówisz, Boże, co z tym krajem jest? Kto nami rządzi? Prawda jest taka, rządzą nami ludzie według naszego rodzaju, to my ich wybraliśmy. Każdy naród ma władców na miarę swoich własnych serc i umysłów. Ale na pewno jesteśmy rozczarowani. Druga rzecz, którą jesteśmy rozczarowani, to jesteśmy rozczarowani gospodarką. Ja zaczynałem moje dorosłe życie, moje małżeństwo na początku lat 90. z myślą o ciągłej prosperycie i coraz większej prosperycie. A dzisiaj już wiemy, że wszystko się trzęsie i wali. I już w tym tygodniu słyszałem, że w najbliższych latach może się okazać, że dla wielu ludzi picie kawy na nowo będzie luksusem, tak jak było luksusem dla wielu ludzi w latach 70. No to ja powiem sobie, pomyślałem, co? W innych wiadomościach czytam, że eksport cytrusów może się załamać i możemy wrócić do takich poziomów życia jak w latach 70. Ja nie wiem, czy tak będzie, może to jest lipa, może to są czarnowictwa. Ja nie wiem, jak będzie, jak jest z tymi łańcuchami dostaw. Nie wiem, na ile popsuła pandemia, na ile współcześnie rządzący popsuli. Wczoraj słuchałem programu gospodarczego. Ktoś powiedział, że banki drukowały pieniądze i już w latach 2000 wielu ekonomistów dziwiło się, że taka sama gospodarka, polityka banków centralnych nie doprowadza do inflacji. Byli zadziwieni. I teraz już przestali być zadziwieni. Mówią, a teraz system się sypie i już po prostu będzie go dużo trudniej uratować. Jesteśmy rozczarowani polityką, gospodarką. A teraz jest jeszcze trzecia rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. Cały świat jest zniechęcony światem religii. My patrzymy oczywiście na jakieś kościoły historyczne, na laicyzację, ale mówiłem, to samo dotyczy świata ewangelicznego. Ludzie nie chcą być pastorami. Nie można znaleźć pastorów. Z młodymi ludźmi się zostawia, oni nie chcą głosić Ewangelii. Nie chcą zostawać kaznodziejami. Seminaria zielonoświątkowe, baptystyczne pustoszeją. Dotykają nas te same choroby, które są w świecie. Wiecie dlaczego? Bo wszyscy są zniechęceni, rozczarowani światem religii. I powiem wam, na te wszystkie wymiary, którymi jesteśmy tymi trzema rozczarowani, jest tylko jedna droga. Bóg mówi, zważcie, jak się wam powodzi. Politycznie nie powodzi się? Super. Gospodarczo nie powodzi się? Super. I co? I wasza religia też z chwały już zaczęła być oddzierana? Super. No to teraz już wiecie, co macie robić. Teraz jest czas na powrót do serc i odbudowanie świątyni Boga. Tak jak to było na początku Dziejów Apostolskich, kiedy przyjęli Ducha Świętego. Nie mieli nic. Nie byli arcykapłanami, nie byli Sanhedrynem, świątynia nie była ich własnością. Za chwilę byli mordowani i prześladowani, ale z tego zrodził się Kościół, który zmienił oblicze świata i przyprowadził Królestwo Boże na ziemię. Wiecie, i coś zawróciło do początków. I teraz, jak nie zajmiemy się naszymi sercami i naszym życiem z Bogiem na 100% i odbudowaniem tej świątyni, która jest najważniejsza, to już się nic więcej nie wydarzy. Jeszcze są tacy ludzie, którzy jeszcze myślą, że wyjadę do innego kraju. Niedawno była osoba w kościele, która mówiła, że chce założyć kawiarnię w jakim to był kraj? W Laosie? Gdzieś tam, w Azji Południowo-Wschodniej. Kobieta przychodziła na nabożeństwo, mówi, że marzy o tym, żeby po prostu wyjechać i tam kawiarnię prowadzić. Mamy różne tego rodzaju pomysły. Co by tu zrobić? Może podróżować, może jakieś super hobby. Powiem ci, frustracja goni frustrację, zniechęcenie goni zniechęcenie. Jak nie zajmiesz się świątynią Ducha Świętego, to już się nic więcej nie wydarzy. Powstańmy. Fajne było to też, sobie zapisałem, to dlatego nie powiedziałem. Jednego katolickiego biskupa ktoś zapytał, a co wy zrobicie, jak macie coraz mniej powołań? I to akurat był całkiem mądry biskup. I on powiedział, w ogóle się nie martwię z powołaniami, których nie ma. Mówi, martwią mnie te powołania, które są, a którymi się źle zajmujemy. Wiesz, i to jest prawda. Zajmij się nie tym, czego nie masz, ale zajmij się tym, co masz. Nie zajmuj się tym, co nie masz, ale zajmuj się tym, co masz. Masz serce, masz Ducha Świętego, zajmij się tym. A nie innymi rzeczami, których ci brakuje. Te rzeczy, których ci brakuje, one nie ugaszą twojego pragnienia. Będzie jak zbieranie do dziurawego worka. Zajmij się tym, co masz. Tym musimy się zająć, tym, co mamy. Tym, co jest najbliżej nas, za co odpowiadamy. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś żywym Bogiem i ufam, że jakoś mnie dzisiaj używałeś i jakoś przeze mnie mówiłeś. Panie Jezus, sprowadź nas na swoją ziemię, sprowadź nas na twardy grunt, Panie, w którym zapłonie bojaźń i powstanie odwaga do tego, żeby zabrać się do dzieła. Panie, proszę Cię, żeby ta księga Ageusza przemawiała do nas, którzy słuchaliśmy tego słowa tutaj, pod tym adresem, do tych, którzy oglądali transmisję i do tych, którzy przesłuchają tego słowa, ale też w życiu tych, na których będzie to słowo promieniowało, kiedy do nich dotrze. Panie Jezu, proszę Cię, żebyśmy zajęli się naprawdę naszymi sercami, nie okolicznościami, nie sytuacjami. Panie, modlę się, żeby mąż przestał zajmować się żoną, a żona przestała zajmować się dziećmi. Panie, modlę się, żeby rodzice przestali zajmować się dziećmi, a dzieci przestały zajmować się rodzicami. Panie, modlę się o to, żeby wierzący przestali się zajmować światem, a świat, żeby przestał zajmować się Kościołem. Ale modlę się o to, Panie, żeby każdy zajął się sercem, z którego tryska źródło życia. Aby każdy zajął się odbudowaniem świątyni, którą każdy z nas jest. Panie Jezu, Twoja świątynia jest święta. I Panie, kto niszczy świątynię Ducha Świętego, tego niszczy Bóg. Panie, przyjdź ze swoją chwałą, dotknij nas, przemień nas, podnieś nas i poszerz nasze życie do nowego wymiaru. Ojcze, dziękuję Ci, że byłeś wśród nas i mówiłeś do nas. Ojcze, dziękuję Ci za życie, za chwałę i za przemianę. Dziękuję Ci, Królu. I wszyscy powiedzieli Amen. Dobrze, niech Was Bóg błogosławi.